dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Zdrowie w plecaku. Jak przygotować dzieciom śniadaniówki, by posiłki w szkole były pełnowartościowe. Jak kształtować dobre nawyki żywieniowe i jak zmieniać te, które nie służą naszemu zdrowiu. Jak zachęcać najmłodszych do jedzenia warzyw i jaką wartość w tym kontekście ma praca już z rodzicami niemowląt. Goście dzisiejszego programu to dietoterapeutka Paulina Bartlińska oraz dietetyczka kliniczna Aleksandra Majsnerowska. Sylwia Misiak, zapraszam do wysłuchania programu. A na początek krótka sonda i pytania Adama Króla o szkolne lunchboxy.
Co pani daje swojemu dziecku na drugie śniadanie do szkoły?
O moje dziecko dbam tak jak o siebie, czyli po prostu jemy to, co najlepsze, to, co najzdrowsze, to, co ma najlepszą jakość, czyli zazwyczaj jest to czekolada bita śmietana.
To bardzo zdrowo.
Bardzo, tak lubimy. Tak lubimy. Czasami kończymy jeść o 23:30. To zależy, jak nam się zachce. To znaczy, ja nieraz ukrywam przed nim, ukrywam, staram się jeść tak, żeby. Staram się dbać o jego zdrowie i staram się tak, żeby nie jadł, ale on zawsze słyszy. On zawsze słyszy i jak ja staram się w ciszy zjeść czekoladę, to się obudzi.
No nie wychowany.
Wychowany właśnie bardzo, bo nie da się skrzywdzić.
To oczywiście wstęp pół żartem, pół serio, bardziej żartem do rozmów z rodzicami. Już tych bardziej serio jeszcze wrócimy, a najpierw posłuchajmy pierwszych rozmów z ekspertami. Paulina Bartlińska specjalizuje się w żywieniu dzieci na każdym etapie życia i rozwoju. W świat dobrych nawyków wprowadza rodziców niemowląt, edukuje przez projekty Stowarzyszenia Przestrzeń, a także jako nauczycielka w szkole podstawowej numer 2 w Zielonej Górze prowadzi też Centrum Żywienia BLW. Trafiam do ciebie jako do specjalistki odżywienia dzieci w zasadzie na różnych etapach, bo pracujesz zarówno z niemowlętami, tu chyba bardziej z rodzicami niemowląt, ale pewnie to za moment wyjaśnisz i doprecyzujesz. Prowadzisz zajęcia projektowe w przedszkolu, pracujesz też w szkole, więc ten przekrój na starcie, jeśli chodzi o spotkania z małymi dziećmi i o kształtowanie takich dobrych nawyków żywieniowych jest naprawdę duży. Stąd nieprzypadkowo jesteś gościem dzisiejszego programu. A jesteśmy u progu nowego roku szkolnego, więc to też taki czas pewnie, żeby przyjrzeć się temu, co na stołach, co szykujemy dzieciom do śniadaniówek na drugie śniadanie. No właśnie, może powiedz, czy zdążyłaś już przez te pierwsze dni nowego roku szkolnego pozaglądać albo świadomie, albo gdzieś tam kątem oka zerknąć, co dzieciaki przynoszą do szkoły na drugie śniadanie.
Zapewne nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła i rzeczywiście jako nauczyciel powinnam zwrócić dużą uwagę na książki i podręczniki, ale nie ukrywam, że najbardziej interesują mnie śniadaniówki, ponieważ jestem przekonana o tym, że jeżeli dobrze jem, to dużo wiem. Czyli żeby ten mózg i umysł dziecka prawidłowo funkcjonował, przyswajał nową wiedzę, no potrzebujemy paliwa, jakim jest odpowiedni posiłek. Śniadaniówki dzieci w mojej placówce są naprawdę bardzo fajnie skomponowane, co mnie cieszy. Znajduje się w nich mnóstwo warzyw i owoców, rodzice bardzo są świadomi. Niestety, co mnie nie cieszy, widzę też dosyć sporą dawkę słodyczy i to u dzieci, które już widzę, że mają w stosunku do swojego wzrostu za dużą masę ciała, więc bardzo ważne jest to, żeby już od najmłodszych lat kształtować te poprawne takie nawyki żywieniowe, żeby te dzieci też miały świadomość tego, że jeżeli ja zjem ten baton jeden raz i sporadycznie, to to będzie okej, ale jeżeli ja będę codziennie, co przerwę, zjadał coś takiego, to po prostu wpłynie to na moje samopoczucie, na problem z koncentracją i też na moją sylwetkę. Ona będzie znacznie różniła się od moich rówieśników, co w którymś momencie po prostu może być wytknięte.
Zajmujesz się dziećmi z pierwszej klasy, więc tego czasu na edukację rodziców i dzieci jeszcze nie było, bo to dopiero początek września. Zauważyłaś, że tak no, nierównomiernie postępują rodzice, jedni są wyedukowani, inni nie. Skąd to się bierze i na ile jest przestrzeń na tym wcześniejszym etapie edukacji, opieki w przedszkolach na realizowanie takiej ścieżki związanej ze zdrowym odżywianiem?
To ja tutaj bardziej skupię się na pozytywnych stronach tego wszystkiego, czyli Nie będę myślała w tej chwili, skąd się bierze to, że te nawyki są nieprawidłowe, ale skąd możemy pozyskać wiedzę o prawidłowych nawykach żywieniowych, co zrobić dobrze dla swojego dziecka. No to tutaj jest wczesna edukacja, dlatego też zajmuję się tymi dziećmi już od 6 miesiąca życia i ich rodzicami, żeby po prostu wytłumaczyć, jakie ma to kluczowe znaczenie. Żywienie to jest proces, który towarzyszy nam przez całe życie. Jest to czynność tak ważna jak oddychanie. Bez pożywienia nie jesteśmy w stanie funkcjonować, ani nie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować, więc to jest istotne. I teraz, jeżeli zaczniemy na wczesnym etapie kształcić rodziców, rodzice zaczną brać aktywny udział w wydarzeniach, które są organizowane w mieście Zielona Góra, a jest takich wydarzeń mnóstwo. Są to na przykład warsztaty z rozszerzania diety, później warsztaty z rozszerzania diety metodą BLW, co oznacza, że dajemy dziecku samodzielny wybór i nie karmimy łyżeczką i papkami, tylko dajemy kawałki. Później na etapie przedszkola mamy mnóstwo programów takich, które są dedykowane dzieciom, co dzieci mogą jeść, czego nie powinny jeść, są akcje typu zdrowe śniadania, czy jak w mojej placówce śniadanie daje moc. I jest to właśnie akcja organizowana po to, żeby dzieciom przekazać te informacje. Natomiast jeżeli chodzi o rodziców, to tutaj zachęcam do takiej dociekliwości, szukania dodatkowych wydarzeń. Często są to wydarzenia bezpłatne albo za niskie kwoty, organizowane przez stowarzyszenia bądź inne podmioty. I tam można pozyskać taką szczegółową wiedzę. Dzisiaj też mamy wszyscy dostęp do internetu, więc na stronach internetowych bardzo szeroko są opisane dobre przygotowania, co dać dzieciom w wieku szkolnym, że na przykład takie dzieci bardzo powinny sięgać po orzechy, jako taką zdrową przekąskę, która nie robi dzieciom krzywdy, a robi dużo dobrego, ponieważ tutaj mózg ma bardzo duże pole do popisu, bo po prostu orzechy dostarczają tej dobrej energii.
Mówisz ogólnie o projektach, ale wiem, że realizujesz konkretny, trochę pokrzyżowany przez pandemię, ale dzięki właśnie temu projektowi dzieci konkretnie z zielonogórskich szkół będą mogły mieć większą wiedzę. Co to za projekt i jak on będzie przebiegał w najbliższych tygodniach?
To jest projekt ze Stowarzyszenia Przestrzeń wraz z Urzędem Miasta. Jest po prostu finansowany ze środków tego Urzędu Miasta. Jestem wdzięczna, że ten projekt został dopuszczony do działania, natomiast czekamy w tej chwili jeszcze na możliwość wejścia do placówek. Jest to projekt dla dzieci w wieku 6-9 lat, czyli obejmuje tutaj grupy zerówkowe w przedszkolach miejskich oraz klasy 1-3 w szkołach podstawowych. Można się do nas zgłosić przez stowarzyszenie i zgłosić swoją klasę bądź grupę zerówkową. Jest to projekt żywieniowy, gdzie jest godzina zajęć z animatorem, który jest przygotowany z żywienia. Dostarczamy fajne materiały edukacyjne, które zostają również dla wychowawców, a z dziećmi robimy praktycznie posiłek, które dzieci potem spożywają, widzą, jak on jest przygotowywany, a są to albo koktajle warzywne, tutaj z dużym udziałem buraka czy warzyw, które powszechnie przez dzieci nie są lubiane, natomiast okazuje się, że w połączeniu z arbuzem na przykład taki koktajl jest przepyszny i każde dziecko później jest zachwycone, że same z siebie by nie spróbowało. Projekt nazywa się Dobrze jemy, aktywnie żyjemy. I tutaj łączymy te dwie części, tak? Czyli skupiamy się na jedzeniu i skupiamy się też na aktywności fizycznej.
Co zrobić, żeby takie zajęcia nie skończyły się na degustacji, tylko dziecko zabrało ten przepis do domu, a rodzic na przykład kupił wyciskarkę i faktycznie serwował maluchowi takie soki, a być może nie tylko jemu, ale całej rodzinie?
Jak to mówią, nie bez powodu, dziecko jest takim małym człowiekiem, który nie spocznie, dopóki jego cel nie zostanie osiągnięty. Więc jeżeli naprawdę tutaj zachęcimy dziecko odpowiednio i przekonamy do tego, że jest to coś fajnego i będziemy takich wydarzeń organizować dużo, żeby właśnie w myśli dziecka zapadło, że to jest bardzo cool, że to jest bardzo w porządku, że to jest bardzo, bardzo dobrze w ten sposób żyć, to takie dziecko po powrocie do domu na pewno nie da spokoju rodzicowi, będzie dopominało się o taki koktajl, który spróbowało, a rodzic, który naprawdę dba o swoje dziecko, myślę, że znajdzie sposób, żeby na tą potrzebę odpowiedzieć. Więc najpierw idziemy do dzieci, pokazujemy dzieciom po prostu te możliwości. Dzieci też bardzo często w domu nie chcą czegoś próbować, bo rodzice zgłaszają mi takie sytuacje, że próbowali wprowadzić coś nowego, ale dziecko nie, w domu to nie. Natomiast grupa rówieśnicza też robi bardzo dużo dobrego. Kiedy ja w domu bym nie spróbował tego buraka, ale widzę, że mój najlepszy kumpel Jacek z ławki tego buraka je i jest uśmiechnięty i mówi, że to jest przepyszne, to ja zaczynam mieć w sobie odwagę jako dziecko, żeby się przełamać i tego spróbować. I nagle przypadkowo okazuje się, że odkryłam pyszny smak.
Dotyczy to, prawda, także tych najmłodszych dzieci, takich kilkumiesięcznych, które próbują nowych rzeczy w grupie.
Tak, z najmłodszymi dziećmi to jest taki najbardziej fajny czas, ponieważ dzieci tak mniej więcej przez pierwsze półtora roku swojego życia są otwartą księgą. Są taką otwartą księgą również na smaki i bardzo często okazuje się, że możemy naprawdę poeksperymentować, podać od limonki aż po jakiś kisiel z jarmużu i dzieci to zjedzą naprawdę, spróbują, wejdą w próbę tego smaku. Bardzo często też się okazuje, że dzieciom ten smak odpowiada, a im częściej konfrontujemy z jakimś smakiem, tym bardziej go lubimy. To jest też tak trochę jak z muzyką. Zdarza się, że czegoś nie lubimy, ale nasz znajomy tego słucha i tak będąc w jego towarzystwie ileś razy słyszymy tą muzykę, aż w końcu z tej takiej sytuacji, w której ta muzyka nam nie odpowiada, łapiemy się na tym, że sami to nucimy. I tak samo jest z żywieniem. Im więcej mamy kontakt z jakimś produktem, tym bardziej nasz organizm po prostu się do niego przystosowuje i przyzwyczaja. I te maluszki, które są do półtora roku życia, wchodzą w to bardzo fajnie. I jeżeli stworzymy bardzo dobrą bazę, dobry wachlarz żywieniowy od tego wczesnego niemowlęctwa do półtora roku, to mamy bardzo duże szanse, że będziemy mieli bardzo dużo jedzącego przedszkolaka, a potem szkolniaka. Więc ważne jest to, żeby zaczynać bardzo wcześnie. Natomiast jeżeli ktoś nie zaczął tego w tamtym okresie, bo po prostu nie miał tej wiedzy i chciałby to zacząć teraz, a ma na przykład w domu już 7-latka zaczynającego pierwszą klasę, to nigdy na zmiany nie jest za późno, tylko wtedy zmiany wprowadzamy niewielką rewolucją. Od teraz dziecko to nie ma białego chleba, tylko masz tutaj ciemne z ziarnem, bądź nie zobaczysz już sałaty, tylko wszędzie jarmuż. Małymi kroczkami zaczynamy od jednego bądź dwóch produktów, nawet taka sytuacja, w której dziecko, które nie jadło warzyw, zjada jeden kawałeczek marchewki w słupku, już jest sukcesem i warto naprawdę wprowadzać takie działania.
Jakie są aktualne wytyczne dotyczące wprowadzania produktów do diety niemowlęcia? Kończy się wyłączne karmienie mlekiem mamy. Od czego zaczynamy?
Dobrze, to odnośnie żywienia tych maluszków, trzeba by było tutaj jeszcze poruszyć temat kontekstu historii żywienia, tak? Dawniej było tak, że zaczynaliśmy rozszerzać dietę u maluszków karmionych mieszanką mleczną po 4 miesiącu życia, natomiast u dzieci karmionych piersią po 6 miesiącu życia. I to jest bardzo ważna informacja, ponieważ bardzo często pojawia się szum z tym związany, że mamy do dzisiaj, mają dylemat, kiedy to robimy i od czego zaczynamy. Więc tutaj informacja dla wszystkich mam, bez względu na sposób karmienia naszego dziecka, zaczynamy rozszerzanie diety około 6 miesiąca życia dla obu grup, i dzieci karmionych mieszanką mleczną i karmionych piersią. I teraz od czego będziemy zaczynać? Od tego, co mamy sezonowo dostępne. Nie ma już sztywnego kanonu, że zaczynamy po kolei sobie wprowadzać najpierw warzywa, potem owoce, potem się pojawiały produkty zbożowe, potem gdzieś na koniec tej stawki mięso, a po 9 miesiącu życia gluten, tak? Okazuje się, najnowsze badania mówią o tym, że im wcześniej dziecko skonfrontujemy z alergenem, tym mamy mniejsze szanse na alergię, tak? Czyli za późno wprowadzony alergen może po prostu nam potęgować te alergiczne, przykre sytuacje. Tutaj będzie duża decyzja rodzica, tak? Co mam dostępne? Część rodziców ma swoje uprawy, więc wtedy warto podać dziecku to, co mamy z pewnego źródła, ze swojego domowego ogródka, ze swojej działki, bądź od babci, znajomego, który po prostu ma teraz w sezonie cukinie, pomidory, zaczęła się pojawiać dynia. Na te warzywa jest teraz sezon. Mamy też owoce, polskie jabłka są dostępne, więc warto po prostu wybierać to, co jest dostępne lokalnie, regionalnie, co jest po prostu z naszego kraju. Warto wybierać też produkty, które są wolne od chemii, pestycydów i innych środków ochrony roślin. I tutaj bardzo kłaniają nam się produkty ekologiczne z certyfikatem. To jest taki zielony liść, który daje nam tę pewność, że produkt nie zawiera tych środków ochrony roślin. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że często reakcje alergiczne nie wywołuje nam konkretny owoc. Tak myślimy, wiążemy to potem, że dziecko zjadło jabłko, nastąpiła wysypka. Och, moje dziecko nie może jeść jabłka. Natomiast okazuje się, że w dużej mierze są to po prostu pozostałości na jabłku środków ochrony roślin i to dało ostrą reakcję alergiczną. Więc bardzo ważne jest to, żeby głównie trzymać się sezonowości i tego, żeby był to czysty, wolny owoc czy warzywo bez jakiejkolwiek chemii.
Jeżeli nie udało się pójść tą ścieżką i tak jak mówiłaś, mamy 7-latka, cieszymy się z każdego słupka marchewki, ale ta zmiana jednak nawyków jest chyba trudniejsza niż działanie od początku, trochę tak jak z profilaktyką.
Oczywiście jest to droga dłuższa i trudniejsza, ale jeśli już nam ona przypadła, to i tak warto ją podjąć. Z takich rzeczy, które mogą nam ułatwić, żeby tutaj nie robić jakichś kazań i długich wypowiedzi do dziecka, bo to dziecko i tak nie będzie chciało słuchać. Dzieci są obserwatorami, więc pomóc bardzo w tych naszych działaniach, które robimy, w tym, co szykujemy do śniadaniówki, jest też zmiana swoich własnych nawyków, żeby ta cała rodzina była takim dostrojonym instrumentem. I wtedy mamy taką sytuację, że dziecko wcale nie potrzebuje jakichś dodatkowych rozmów, bo widzi, że mama sama też zjadła sałatkę, albo że mama sobie przyszykowała koktajl. Można też wspomóc to w ten sposób, że nie mówimy dziecku konkretnie, słuchaj, ty tam dzisiaj masz jarmuż, szpinak i cukinię. Bo to dziecko może po prostu do tej pory, jeżeli nie funkcjonowało z tymi warzywami, nie były jakoś wyjątkowo bliskie i lubiane, to po prostu się wystraszy albo się zblokuje. Więc wymyślamy sobie przyjemną dla dziecka nazwę, że na przykład zielony koktajl to koktajl Shreka. Niebieski jakiś z jagodami robimy smurfowy, tak? Czerwony jakiś koktajl możemy powiedzieć sobie, że robimy jakiś tam malinowo truskawkowy. Z dodatkiem po prostu tego buraka. Żeby dziecka też nie oszukiwać, żeby widziało po prostu, co my tam dokładamy, żeby uczestniczyło też w przygotowywaniu tego, a wtedy to na pewno pójdzie. I najważniejsze jest to, żeby dać sobie, dziecku, całej rodzinie czas, bo żywienie to jest proces, a nie jednorazowe zdarzenie. I pracujemy na to nie, żeby nasze dzisiaj dziecko miało pełny brzuch, tylko na to, żeby miało prawidłowe nawyki żywieniowe i żeby było zdrowym dorosłym. Nieraz rozmawiam z rodzicami, którzy dają cukier, dużo tego cukru i pytam, dlaczego to robicie? Z jakiego powodu? Chciałabym poznać tą motywację. No i okazuje się, że rodzice mówią, no my też jedliśmy cukier i nic nam nie było, jakoś dzieciństwo spędziliśmy, tak? No ale pytam, a jak dzisiaj się macie jako dorośli? No mamy alergię, mamy nadciśnienie, mamy cukrzycę, mamy jakieś tam zawirowania zdrowotne. Nie wszystkie rzeczy oczywiście są spowodowane złą dietą, ale na pewno ma ta dieta kluczowe znaczenie, więc kiedy ja rozmawiam z rodzicami w ten sposób, to dla rodzin jest to wystarczająca motywacja, żeby zrozumieć, że okej, dałem ten baton, moje dziecko dzisiaj w tym tygodniu się nie rozchorowało, nie rozchorowało się w tym roku, ale kim będzie i w jakiej kondycji zdrowotnej będzie za te 5 lat, za te 10 lat. I chcąc dać dziecku wszystko, co najlepsze, znajdujemy motywację do tego, żeby sposobami, zabawą i własnym przykładem zmienić te nawyki żywieniowe.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Dziś, przypomnijmy, rozmawiamy o zdrowym odżywianiu dzieci, także w kontekście ich powrotu do żłobków, przedszkoli i szkół, szczególnie u progu nowego roku szkolnego. Warto przyjrzeć się spożywanym posiłkom, ich jakości, a także zastanowić się, co dać dziecku do szkoły, żeby było to wartościowe, a jednocześnie zostało przez dziecko po prostu zjedzone. No to posłuchajmy kolejnych rodziców.
Co pani szykuje swojemu dziecku na drugie śniadanie do szkoły?
Mąż szykuje.
A co takiego mąż szykuje?
Chleb z masłem, dodatkowo do tego jakiś serek żółty albo jogurcika i wodę do picia, nie gazowaną.
A owoców żadnych nie dostaje?
Z owoców to je albo banana, albo jabłko.
Jak pani myśli, czy drugie śniadanie w szkole jest ważne?
Tak, bardzo ważne.
Co powinniśmy dawać dzieciom, żeby to jedzenie było wartościowe i zdrowe?
Przede wszystkim nie powinniśmy dawać żywności przetworzonej, typu jakieś tam fast foody na przykład. Przede wszystkim powinniśmy dawać dzieciom owoce i warzywa, ale też najlepiej, żeby były ekologiczne, z własnych ogródków, jeżeli jest taka możliwość oczywiście. No nie wiem, owsiankę na przykład można dać, pełnoziarniste pieczywo.
A szykuje pani drugie śniadanie dla swojego dziecka?
Jedynie w weekendy, ponieważ moje dziecko uczęszcza do przedszkola, więc drugie śniadanie je w przedszkolu.
Szykuje pani swojemu dziecku drugie śniadanie do szkoły?
Dostaje pokrojone jabłuszka i czasem marchewkę w pudełku.
A na co dzień co pani szykuje w domu na obiad, żeby było to zdrowe jedzenie?
Na ogół staramy się te warzywa zetrzeć, przemiksować i jakoś je w potrawach umieszczać, bo wiadomo, jak to dzieci nie wszystko zjedzą, ale najczęściej gdzieś tam jakiś brokuł, no tak jak mówiłam wcześniej, na śniadanie marcheweczka, ale tym razem gotowana.
I wracamy do rozmowy z Pauliną Bartlińską.
W którym momencie może być jednak potrzebna taka specjalistyczna konsultacja z doradcą żywieniowym czy z dietetykiem?
Dietetyk i konsultant żywieniowy, to też chciałabym wyjaśnić tutaj różnicę, tak? Ja z założenia jako doradca żywieniowy pracuję tam, gdzie nie ma jednostki chorobowej, czyli pracuję z dziećmi zdrowymi, z rodzicami dzieci zdrowych. Jeżeli zauważam trudności u maluchów, to będą problemy z przełykaniem, połykaniem albo gryzieniem i rzuciem. Wtedy współpracuję z neurologopedą, panią Dorotą Tranczyską, która zajmuje się takimi już trudniejszymi przypadkami. I jeżeli rzeczywiście stwierdza jakieś nieprawidłowości, kierujemy do specjalisty. Czasami jest to po prostu stomatolog, chirurg, który zajmuje się po prostu przycięciem wędzidełka. Czasami jest to dietetyk, który musi ułożyć dietę, w której nie będzie nabiału albo jakiegoś innego produktu, jeżeli zauważamy, że coś się dzieje. U starszych dzieci jest bardzo podobnie, czyli doradca żywieniowy pracuje z tymi dziećmi, które po prostu potrzebują wsparcia w wykształceniu prawidłowych nawyków żywieniowych, ale nie pełnej terapii. I tutaj, jeżeli pojawia się sytuacja, że zauważam zaburzenia integracji sensorycznej, że dziecko ma po prostu obawy przed jakąś konsystencją i rezygnuje z tego konkretnego pokarmu, to tutaj mogę skierować też do fizjoterapeuty czy do terapeuty integracji sensorycznej, żeby po prostu przepracować te konkretne rzeczy, bo często jest tak, że się okazuje, że dziecko nie sięga po coś, bo są inne problemy, które temu odpowiadają. I teraz wracając do pytania, dietetyk. Dietetyk wchodzi tam, gdzie są jednostki chorobowe, ale też pracuje z ludźmi zdrowymi, tak? Układa dietę, kiedy na przykład mamy zdrowe dziecko, jednak potrzebujemy zredukować jego całość żywienia o ileś jednostek, żeby na przykład uzyskać efekt odchudzający, tak? Bo mamy na przykład kilka albo kilkanaście kilogramów do zrzucenia. Kiedy są różnego rodzaju schorzenia, na przykład cukrzyca, wtedy taka osoba pomaga dokładnie przeliczyć i nauczyć rodzica, jak przeliczać wagę każdego posiłku i jak te posiłki komponować. Więc ja pracuję na takich fajnych, dobrych praktykach żywieniowych. Pokazuję pomysły, inspiracje, jak zrobić fajny posiłek, a w tej kuchni nie spędzać nie wiadomo ile czasu, bo ważne jest to, żeby i rodzic, i dziecko byli zadowoleni. Natomiast dietetyk pracuje tam, gdy trzeba tak naprawdę mocno podchylić się nad tym jadłospisem i ważyć każdy posiłek, każdą rzecz, którą dziecko zje.
No to wróćmy jeszcze raz do śniadaniówek, owoce, orzechy. Co jeszcze i w jakiej formie takiej atrakcyjnej dla dziecka przygotowywać? I czy przygotowywać na przykład wspólnie wieczorem dzień przed, czy postawić na to, żeby to było świeże i przygotowane rano?
Tutaj duża dowolność rodzica i to, jaki typ życia rodzice prowadzą. Tu duże znaczenie ma to, czy mamy jeszcze więcej dzieci w domu, czy znajdują się młodsze dzieci, starsze dzieci. Jeżeli mamy starsze dzieci i dzieci w wieku szkolnym, to wspólne przygotowywanie posiłków jest bardzo dobrym pomysłem. Warto wstać te parę minut wcześniej rano i na świeżo przygotować tą śniadaniówkę rzeczywiście rano. Wtedy mamy pewność, że nasze dziecko będzie miało świeże i bezpieczne jedzenie, bo należy pamiętać, że ta śniadaniówka spędza jeszcze kilka godzin w plecaku. Mamy drogę do szkoły, przechodzimy między salami, bądź jemy po prostu na drugiej, trzeciej przerwie, więc dlatego warto robić to rano, żeby ten pokarm był świeży. Natomiast jeżeli jest tych dzieci w domu więcej i rano musimy jeszcze, że tak powiem, prostymi słowami ogarnąć kilkoro, to wtedy warto pomyśleć o tym, co można przygotować wieczorem, tak? Na przykład marchewkę w słupki czy ogórka w słupki można naprawdę skroić wieczorem, schować do lodówki, a rano przygotować na świeżo jakieś pieczywo z na przykład twarożkiem bądź z jakąś chudą wędliną albo z jakimś serkiem typu mascarpone. I to jest taka podstawowa rzecz, żeby po prostu włączać dzieci do tych działań, te starsze dzieci. Maluszki już około roku też wiedzą, w jaki sposób współpracować z rodzicem w kuchni. Bardzo chętnie dosypują coś bądź mieszają, więc też można już rozbudzać ich taki zmysł kucharski i to, żeby brały aktywny udział w przygotowywaniu posiłku. Badania też pokazują, że te wspólne przygotowywanie posiłków również wzmacnia tą pozycję żywieniową, daje bardzo bardzo dobre efekty i dzieci o wiele chętniej sięgają po posiłek, w którym uczestniczyły, że go robią, niż taki, który po prostu został zapakowany jako niespodzianka. I ja nie wiem tak naprawdę, co się w tej bułce znajduje i mogę mieć też strach i obawę przed wgryzieniem się w taki posiłek. Natomiast jeżeli przygotowywałem z rodzicem, wiem, co się tam znajduje, albo zrobiłem taką kanapkę sam, to jestem z tego dumny. I co tu możemy jeszcze dawać? Możemy wypiekać różnego rodzaju rzeczy typu bułki. Możemy też płatki owsiane mieszać sobie w takim podstawowym przepisie. Namaczamy płatki owsiane, dodajemy sobie na przykład do tego banana, rodzynki bądź jakieś inne bakalie. Mogą być to też na przykład suszone morele czy daktyle w niewielkiej ilości. Wszystko namaczamy, mieszamy sobie razem. Ja zazwyczaj to robię z dwóch szklanek płatków, szklanki wody i tych dodatków. Można do tego dodać jajko, jeżeli nie ma alergii. Jak jest alergia, to jajko pomijamy, wtedy złączamy wszystko bananem. I wstawiamy sobie to do piekarnika, 150 stopni, około 15 minut i wtedy dowolność. Kroję w trójkąty, prostokąty, w jaki chcę sposób to dziecku podać, mogą być szersze kwadraty i do śniadaniówki. Jest to taki posiłek, który zamiast chleba jest bardzo sycący i dzieci to lubią, jest bardzo smaczne.
Czy warto zapisać dziecko na obiad w szkole? I wiemy też, że tu mogą być różne sytuacje, może być własna kuchnia, może być catering, jednak chyba nie za bardzo rodzice będą mieli wpływ na jadłospis, a może jednak będą mieli i można rozmawiać z dyrekcją. Czy dziecko powinno jeść obiady w szkole?
Zawsze warto jest rozmawiać i mówić swoje sugestie tutaj zarówno dyrekcji, jak i pani intendentce, która jest odpowiedzialna za obiadę. Jakby gramy wszyscy do jednej bramki w tym meczu, więc zależy nam na tym, żeby słuchać rodziców i żeby te posiłki, które są przygotowywane w szkole, były z zachowaniem wszystkich zasad dla dzieci z korzyścią. I teraz, w żywieniu zbiorowym wygląda to troszeczkę inaczej. Na przykład w mojej placówce w tym roku padła rekordowa ilość zapisów na obiad, bo mamy tych dzieci chętnych do spożywania posiłków aż 500. No jest to liczba, która robi wrażenie. I teraz zupełnie inaczej wyżywimy takie 500 osób niż dwójkę czy trójkę domowników. Więc te możliwości są zupełnie inne niż to, co w domu, tak? I czasami mogą zdarzyć się sytuacje, że sobie pomyślimy, no w domu dziecku robimy to czy to, nasze dziecko to bardzo lubi, fajnie jakby pojawiło się na stołówce, natomiast okazuje się, że no, na przygotowanie na 500 osób nie możemy jako placówka sobie pozwolić na tą konkretną rzecz. Natomiast warto zapisywać, ponieważ ja widzę też, że zawierają się też relacje, wspólne posiłki bardzo łączą. Kiedyś też mówiono o tym, że jeżeli chcesz kogoś naprawdę dobrze poznać, to po prostu z nim zjedz wspólnie. Wspólny posiłek przełamuje wszelkie bariery między dziećmi, naprawdę je do siebie zbliża. Zazwyczaj zwróćmy uwagę na to, z kim jemy. Jemy z domownikami. Niektórzy też mają taki tryb życia, że nawet z domownikami nie jedzą. Więc zjedzenie posiłku z kim siedzimy naprzeciwko siebie, naprawdę z dużym wydarzeniem. Dzieci są jeszcze nieświadome jakby tej wagi i po prostu siadają, wchodzą w to bez problemu. Nie ma dla nich kłopotu, czy siedzi koło nich pani, czy siedzi kolega ze starszej, czy z młodszej klasy. I bardzo chętnie to podejmują. Więc to też daje takie działanie, w którym później, jeżeli będziemy dorośli, nagle będziemy postawieni w sytuacji, że mamy wybrać się na biznesowy lunch, nie będziemy tak skrępowani, jak osoby, które w dzieciństwie nie doświadczyły takiego zbiorowego, wspólnego jedzenia posiłków w sytuacji pozadomowej. Teraz też, jeżeli chodzi o te śniadaniówki, to nie mamy możliwości podgrzać tych posiłków, więc nasze dzieci przez cały dzień jedzą zimny posiłek. W sezonie wiosennym jest okej, tak, bo nie potrzebujemy się rozgrzewać. Wystarczą nam chłodne posiłki, ponieważ na dworze jest ciepło. Natomiast w okresie jesienno-zimowym bardzo jest fajnie, żeby dziecko miało możliwość zjedzenia ciepłej zupy bądź ciepłego drugiego dania, czy wypicia po prostu ciepłego kompotu czy herbaty przygotowanej przez kuchnię. Więc ja zawsze będę zwolennikiem po prostu żywienia, jeżeli jest to możliwe, i zgłaszania po prostu indywidualnych potrzeb z taką prośbą po prostu, a nie roszczeniowym nastawieniem, co możliwe jest w tej placówce, tak? No bo jeżeli moje dziecko nie może na biało, a zupa jest zabielana, jest to problem, tak? Ale być może panie kucharki mogą przygotować dla kilkoro uczniów porcję, która nie będzie zabielona tą śmietaną, i taką zupę będą mogły zjeść też te dzieci, które nie mogą tego na biało. Więc naprawdę warto, żeby dzieci jadły wspólnie posiłki.
Usłyszeliśmy już, w jakim zakresie może nas wspierać doradca żywieniowy, a w jakim dietetyk. Aleksandra Majsnerowska z FoodMed Centrum od lat prowadzi akcję na rzecz ograniczenia cukru w diecie, a dziś w rozmowie z Radiem Zachód skupiamy się na dzieciach szkolnych, śniadaniach i drugich śniadaniach.
Kilka propozycji, podpowiedzi dla rodziców, jak przygotować atrakcyjne dla dziecka śniadanie, ale zdrowe i takie, żeby na przykład nie przeleżało całego dnia w tornistrze, a faktycznie zostało zjedzone, a nie wyrzucone albo zapomniane.
No niestety często tak jest, że to jedzenie jest zapomniane i czasem wraca w plecaku do domu. Jak sprawić, żeby nasze dziecko chętniej jadało? Oczywiście, my również jadamy oczami, więc przygotowanie też ma znaczenie i cała otoczka, ale też myślę, że wspólne przygotowanie też będzie miało duże znaczenie. Jeśli pozwolimy dziecku zadecydować, damy wybór. Oczywiście mam tu na myśli zdrowy wybór. Jeśli razem przygotujemy taki lunchbox, myślę, że z większą chęcią będzie dziecko chciało zjeść przygotowany przez siebie posiłek, będzie miało takie poczucie, że miało wkład, a to też jest bardzo ważne. I myślę, że takie urozmaicenie w lunchboxie i wspólne przygotowanie posiłku może wiele zdziałać.
Co konkretnie możemy przygotować?
No przede wszystkim musimy się trzymać zasady, aby posiłki były urozmaicone, aby to jedzenie było zbilansowane i aby było wartościowe, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby nie wkładać do plecaka dzieciom przetworzonej żywności, bogatej w cukry proste, w tłuszcze nasycone, żeby rzadziej sięgały po żywność typu fast food, po słodycze. Dobrze byłoby, gdyby jadały porcje surowych warzyw, surowych owoców. Oczywiście nie zapominamy tutaj o błonniku i zachęcamy nasze pociechy do tego, aby to pieczywo jadały w formie pieczywa pełnoziarnistego, czy chociażby bułek, grakam jakiegoś ciemnego pieczywa, dobrej jakości ciemnego pieczywa z białkiem, czyli tutaj możemy dziecku wykonać kanapkę z warzywami i z jakąś dobrej jakości wędlinką, albo z serem żółtym, również jego dobrym źródłem wapnia. Nie zapominajmy też o przekąskach. W takim lunchboxie dobrze byłoby, gdyby znalazły się zdrowe przekąski w postaci orzechów, nasion, jakichś suszonych owoców, czy ciemnej czekolady, tak aby też poprawić pracę mózgu, żeby dostarczyć glukozy niezbędnej do też koncentracji, do nauki.
Czy jeśli dziecko nie je w szkole obiadu, czyli jest w szkole poza domem przez 7-8 godzin bez ciepłego posiłku, czy wtedy to śniadanie w domu przed wyjściem też powinno wyglądać inaczej i stawiamy wtedy na ciepłe śniadanie, czy nie będzie to miało znaczenia?
Większego znaczenia nie ma. Oczywiście jesienią i zimą chętniej sięgamy po ciepłe posiłki i faktycznie rozgrzewajmy się ciepłymi owsiankami czy zupami. Natomiast zapominamy często o tym właśnie pierwszym śniadaniu. Często z taką myślą wypuszczamy dzieci do szkoły, że one zjedzą, czy to na pierwszej, czy to na drugiej przerwie. Niestety tak nie jest i musimy zadbać o to, żeby nauczyć dzieci i taki nawyk wyrobić w postaci jedzenia pierwszego śniadania i uczyć tego, żeby nie zapominały jednak o tych posiłkach w czasie przerwy. Oczywiście, jeśli nasze dziecko będzie do godzin popołudniowych przebywało poza domem, to z pewnością powinniśmy nie zapomnieć o płynach, żeby zabezpieczyć nasze dziecko właśnie w dobrej jakości płyny, w wodę przede wszystkim, bo to woda najlepiej nawadnia, ale właśnie po te przekąski i taki porządny lunchbox, żeby nie czuły głodu, żeby do obiadu miały zapewnione posiłki.
Czy jesteśmy w stanie zrobić wartościowego lunchboxa dzień wcześniej?
Oczywiście, no tutaj możemy sięgać po różne propozycje blogowe, jest tego naprawdę sporo w internecie. Tych pomysłów jest dużo i są bardzo atrakcyjne i bardzo zdrowe. Możemy naprawdę dzień przed wieczorem możemy przygotować jakieś zwijane naleśniki z warzywami, z jakimiś pastami. Możemy właściwie zamienić te wędliny przetworzone produkty na przygotowane wcześniej pasty właśnie wieczorem, chociażby pasty humusowe z groszkiem. Możemy się pobawić kolorami z dzieckiem, możemy właściwie z nim przygotowywać takie ulubione pasty i chować do pojemniczków i do lodówki. Możemy dzień wcześniej przygotować też pudding. Oczywiście chętniej pijemy coś, co nas rozgrzewa, więc rzadziej będziemy marzyć o jakimś koktajlu owocowym, ale jeśli nasza pociecha lubi takie propozycje, to możemy do takich koktajli dzień wcześniej przygotowywanych, owocowych, dodawać na przykład tarkowanego imbiru, więc też będzie miał właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i będzie jeszcze taki koktajl rozgrzewał nasze pociechy.
W minionych latach prowadziliście też grupy dla młodzieży, zajęcia edukacyjne związane ze zdrowym żywieniem. Czy w tym roku także będzie można z takiej oferty skorzystać?
W poprzednich latach organizowałyśmy taki program i mam nadzieję, że będziemy go nadal rozwijać pod tytułem Cukier w ryzach i był on realizowany w szkołach. No oczywiście z wiadomych przyczyn mamy jedną wielką niewiadomą. Nie wiemy, czy w tym roku będziemy mogły. Chciałbyśmy bardzo, natomiast no, sytuacja zostawia nam tutaj duży znak zapytania i obyśmy jak najszybciej mogły do tych szkół trafić z naszymi propozycjami na nowy rok szkolny. W tym roku będziemy z pewnością mniej tych zajęć prowadzić w szkołach, ale u nas w centrum przygotowujemy taką propozycję jesienno-zimową na zajęcia dla rodziców i ich pociech, grupy wsparcia, taki program, który ruszy już na przełomie września i października, będzie dedykowany dla wszystkich rodziców, dzieci, nie tylko z trudnościami w jedzeniu, nie tylko dla tych niejadków, ale dla tych również, które mają problem z kontrolą masy ciała. Także będziemy tutaj wspólnie się edukować i bawić i taką ofertę w zasadzie już mamy przygotowaną, startujemy już niebawem.
Jak kontrolować pociąg dziecka do słodkich przekąsek? Czym możemy je zastąpić?
Wszyscy uwielbiamy słodki smak, dlatego też dzieci chętnie sięgają po słodkie napoje i słodkie słodycze. I to jest duży problem, duże wyzwanie dla nas i dla rodziców, bo wiemy, że dzieci coraz częściej mają problem z kontrolą masy ciała i coraz więcej odnotowujemy jednak dzieci w statystykach dzieci nad nadwagą i otyłością. I tu cukier, nadmiar zresztą tego cukru w diecie jest jedną z głównych przyczyn, tak jak brak aktywności fizycznej czy nadmiar w ogóle żywności w ciągu dnia. I możemy z naszą pociechą przygotować dobrej jakości fit słodkie przekąski, te właśnie fit słodycze. I tu przepisów również jest wiele. Pamiętajmy o tym, że żaden wafelek, żaden batonik nie zastąpi pełnowartościowej kanapki czy owsianki. I nie będzie to dobre rozwiązanie i droga na skróty, bo jeśli tych słodyczy będzie coraz więcej w diecie dziecka, to też jako dorosły będzie chętnie sięgał po słodycze, traktując je jako absolutny posiłek w diecie, a to nie jest dobre rozwiązanie i nie jest dobre w ogóle do zdrowia.
A jak uatrakcyjnić smak bądź wygląd zwykłej czystej wody?
Starajmy się uczyć dzieci picia wody. Nasze dzieci mają z nią problem, jeśli my jej nie pijemy. Musimy być przykładem. No, jasne jest, że jak rodzic nie będzie pił czystej wody, to dziecko również nie będzie sięgać po wodę jako podstawowy płyn. Jak je utrakcyjnić? No, możemy uatrakcyjnić, dodając chociażby niewielkie ilości wycisniętego soku z cytryny, czy soku z limonki, czy z pomarańczy. Raczej starajmy się takie napoje przygotowywać w domu. Starajmy się też, jeśli już kupujemy płyny, to starajmy się czytać etykietki. Bo niestety w tych płynach oprócz cukru znajdują się bardzo często też niezdrowe dodatki, potencjalnie szkodliwe dla zdrowia naszych dzieci, więc zadbajmy o jakość płynów, ale naprawdę starajmy się robić wszystko, żeby przyzwyczajać, uczyć nasze dziecko, żeby jednak piło czystą wodę. Czy to gazowana, czy niegazowana, jasne jest, że w okresie tym jesienno-zimowym częściej sięgamy po wody niegazowane. Natomiast najważniejsze jest to, żeby nie były to płyny z dużą zawartością cukru i szkodliwych dodatków.
Dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że zostawiamy Państwa z kulinarnymi inspiracjami i zachętą do przyjrzenia się temu, co mamy na talerzach, a także co zabieramy ze sobą do szkoły i do pracy, a że dla wielu z Państwa z pewnością to pora obiadowa pozostaje mi życzyć smacznego. Sylwia Misiak, Marcin Kosiński, do usłyszenia.
Co? Jak? i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.